Zagubieni w kosmosie to familijny serial fantastyczno-naukowy z 2018 roku, będący adaptacją innego, znacznie starszego serialu pod tym samym tytułem. Akcja Zagubionych w kosmosie rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Ziemia, wskutek tajemniczej katastrofy, powoli przestaje być przyjaznym miejscem do życia i ludzkość, by przetrwać, wysyła statki kosmiczne celem kolonizacji zdatnej do zamieszkania planety w układzie Alpha Centauri. Liczba miejsc na pokładzie jest jednak ograniczona. Dlatego każda osoba, która chce się uratować, musi najpierw przejść szereg egzaminów, które sprawdzą, czy jest ona warta przetrwania. W dalszej części mojego materiału pojawią się spoilery, więc póki co zatrzymajmy się w tym miejscu. Serial jest całkiem niezły i naprawdę go polecam. Wrócimy do niego. Merytokracja jest pojęciem nadużywanym tak często i tak powszechnie, że paradoksalnie, by wytłumaczyć, co oznacza ten termin, najprościej będzie zacząć od tego, czym merytokracja nie jest. Przede wszystkim, nie jest samym założeniem, że ludzie powinni wykonywać zajęcia, do których się nadają. To zdrowy rozsądek. Wszyscy, niezależnie od ideologii, tak właśnie myślą. Nawet anarchokomuniści, którzy posługują się hasłem od każdego według jego zdolności, każdemu według jego potrzeb, sygnalizują, że to dobry pomysł i coś, czego warto się trzymać. Kwestia tego, co to właściwie znaczy, najlepiej się do czegoś nadawać, nie jest już taka oczywista i każda osoba ma na ten temat własną opinię, ale sama zasada jest całkowicie niekontrowersyjna. Bardzo trudno będzie wam znaleźć osobę, która na poważnie twierdzi inaczej. Merytokracja to ideologia, która zakłada, że podstawą budowy społeczeństwa powinna być wartość danej osoby. Wiele ideologii zakłada, że będziemy dawać władzę ludziom z jakiegoś konkretnego powodu. Arystokracja jest założeniem, że rządzić powinny osoby najlepiej urodzone. Plutokracja, że najbogatsze. Teokracja, że osoby najwyżej postawione w hierarchii religijnej itd. Merytokracja to ideologia wychodząca z założenia, że wartość człowieka zależy od jego inteligencji, talentów, zdolności oraz umiejętności. I my, jako społeczeństwo, powinniśmy organizować się w taki sposób, by największą władzę miały osoby najmądrzejsze i najbardziej uzdolnione. Oczywiście natychmiast pojawia się pytanie, jak ocenimy, kto jest najmądrzejszy i najbardziej uzdolniony. Odpowiedź brzmi poprzez testy. System edukacji do pewnego stopnia działa merytokratycznie. Edukacja licealna kończy się egzaminem maturalnym, a im lepiej pójdzie nam matura, tym większy mamy wybór uczelni wyższej, gdzie możemy kontynuować naszą edukację. Gdybyśmy mieszkali w merytokratycznym kraju, nie wybieralibyśmy prezydenta za pomocą głosowania. Zamiast tego wszyscy kandydaci przechodziliby testy zaprojektowane w taki sposób, by sprawdzić, który z nich najlepiej nadaje się do tej roli. Jeśli uważacie, że w praktyce ten system byłby okropny, to prawdopodobnie zaskoczy was fakt, że twórca pojęcia merytokracji uważał dokładnie tak samo. Sama koncepcja jest oczywiście znacznie starsza, ale słowo merytokracja powstało w latach 50. XX wieku. Wymyślił je brytyjski socjolog i polityk Michael Dunlop Young. Young chciał skrytykować wówczas nowy model angielskiego systemu edukacji, który dzielił uczniów na trzy różne kategorie w zależności od tego, w czym sprawdzali się lepiej. I w ten sposób już bardzo wcześnie określał ścieżkę rozwoju młodych Brytyjczyków. Young zrobił więc coś, co robią wszyscy mieszkańcy Wysp Brytyjskich, którzy chcą skrytykować politykę. Napisał dystopijną powieść science fiction. Od razu mówię, nie jest specjalnie porywająca i, o ile mi wiadomo, nigdy nie ukazała się w Polsce. To raczej polityczny esej dla niepoznaki ubrany w fabułę. Nie będę jej tutaj streszczał. Zdradzę tylko, że merytokracja doprowadza w niej do katastrofalnych podziałów społecznych i pod koniec powieści rozpętuje się rewolucja. A zatem, mamy do czynienia z ideologią, która została wymyślona wyłącznie po to, by ją wykpić, wyśmiać i zademonstrować, jak fatalnym byłaby pomysłem, gdyby wcielić ją w życie. Nic zatem dziwnego, że, jak w przypadku chyba każdego mieszkańca Wysp Brytyjskich, który napisał dystopię, masa osób nieironicznie uznała, że to dobry pomysł. Oczywiście. Okej, być może nie jestem w tym momencie do końca uczciwy. Rozumiem, dlaczego założenie, że ludzie generalnie powinni zasłużyć sobie na swoją pozycję społeczną, może wydawać się atrakcyjne. Przede wszystkim brzmi to sprawiedliwie, na pewno znacznie bardziej niż arystokracja, w której nasza pozycja społeczna zależy od urodzenia, a zatem od czegoś, nad czym nie mamy żadnej kontroli. Poza tym to raczej dobry pomysł, bo dzięki temu najwięcej władzy będą miały najmądrzejsze i najbardziej uzdolnione osoby, dzięki czemu podejmowały one będą decyzje najlepsze dla nas wszystkich. Bo będą, prawda? Ha. Will, najmłodszy członek rodziny Robinsonów z serialu Zagubieni w kosmosie, jako jedyny nie zdaje testu, co stawia pod znakiem zapytania los całej rodziny. Jego matka, Maureen, używa swoich koneksji i pieniędzy, by sfałszować wyniki testu i chłopiec mimo wszystko mógł wraz z resztą rodziny uciec w kosmos przed nieuniknioną śmiercią na dogorywającej Ziemi. Maureen Robinson była naukowczynią, która pracowała przy budowie statków kosmicznych służących do ewakuacji ludzkości. Była więc jedną z najbardziej wpływowych i znaczących osób na świecie. Użyła tego znaczenia i tych wpływów, by oszukać merytokratyczny system i uratować swojego syna, okradając w ten sposób z szansy na życie jakieś inne dziecko z jakiejś innej rodziny, które pomyślnie przeszło test. Nie twierdzę, że na jej miejscu postąpiłbym inaczej. Wątpię. Prawdopodobnie zrobiłbym dokładnie to samo. Ciężko jednak w tym momencie nie zauważyć, że istnieje w tym systemie pewna nierównowaga, która jest w niego wbudowana. I nawet nie mówię tu o oszustwie Maureen, które jest umyślnym złamaniem zasad. Mówię tu o czymś nieco bardziej fundamentalnym. Wyobraźmy sobie merytokratyczne państwo, w którym nasza pozycja społeczna zależy niemal wyłącznie od tego, w jaki sposób pójdą nam testy. Powiedzmy, że mamy w systemie dwie osoby, które są równie uzdolnione i inteligentne. Jedna z nich wychowała się jako jedyne dziecko zamożnych rodziców, mieszkała w dużym mieście z dostępem do edukacji oraz kultury, rodzina opłacała jej kurs oraz zajęcia wyrównawcze i zapewniała komfortowe warunki do nauki. Druga osoba wychowała się z pięciorgiem rodzeństwa, w małej miejscowości z niezamożnymi rodzicami, którym musiała pomagać w pracy oraz tracić czas na dojazdy do szkoły. O kursach czy zajęciach wyrównawczych mogła jedynie pomarzyć, zresztą i tak nie miałaby na nie czasu, bo cały czas musiała dorabiać i dorzucać się do rodzinnego budżetu, przez co cały czas była zmęczona, pozostawało jej mniej intelektualnej energii do nauki itd. Pytanie brzmi, która z tych dwóch osób, przypominam, równie inteligentnych i uzdolnionych, ma większe szanse na pomyślne zaliczenie testu? No właśnie. Merytokracja niejako mimochodem zakłada, że wszyscy i wszystkie zaczynamy z bloków startowych ustawionych dokładnie w tym samym miejscu. A tak nie jest, bynajmniej. Możemy zresztą pójść krok dalej i zauważyć, że w systemie merytokratycznym mniej uzdolnione osoby urodzone w rodzinach zamożnych mają większe szanse na zdanie testu niż bardziej uzdolnione i utalentowane, które miały gorsze warunki rozwoju. I to wcale nie jest rezultat działań ludzi psujących ten system. Ta nierówność wbudowana jest w samo jego istnienie. Żeby merytokracja miała sens, musielibyśmy najpierw zapewnić wszystkim porównywalne warunki rozwoju. Ale wtedy to nie byłaby już merytokracja, wtedy to byłby... jakiś inny system społeczny. A i nawet w takim układzie dochodzą zmienne pokroju wydarzeń losowych, takich jak choroby, wypadki czy katastrofy naturalne, przez które uzdolniona i utalentowana osoba może mieć gorszy wynik w teście mierzącym jej cechy. A to przecież dopiero początek. Przypuśćmy, że w jakiś sposób uda nam się ominąć, albo przynajmniej zminimalizować ten problem. Pytanie brzmi, kto stworzy testy, które określać będą poziom inteligencji i uzdolnienia? Osoby stojące najwyżej w merytokratycznej hierarchii, co widzieliśmy na przykładzie Maureen, nadal są ludźmi i w krytycznych sytuacjach będą zachowywali się jak ludzie. Pozwólcie, że posłużę się pewnym przykładem, tym razem z realnego świata. W latach 70. i 80. wiele filharmonii zaczęło prowadzić tak zwane niejawne przesłuchania. Oznaczało to, że osoba ubiegająca się o pracę w orkiestrze występowała przed oceniającymi za kurtyną. Po wprowadzeniu tej praktyki nagle połowa kobiet więcej zaczęła przechodzić ten etap rekrutacji. Czy to oznacza, że wszyscy oceniający byli podłymi seksistami, którzy nienawidzili kobiet i dopiero po fizycznym uniemożliwieniu im identyfikacji płci ocenianej osoby byli w stanie profesjonalnie podejść do swojej pracy? Nie, w żadnym razie. Po prostu wszyscy i wszystkie mamy wdrukowany zestaw nieuświadomionych przekonań. I te przekonania zawsze wpływają na nasz osąd drugiej osoby. Stereotyp twierdzący, że kobiety są z natury mniej inteligentne i mniej uzdolnione, został obalony już dawno temu. Jednak zestaw przyzwyczajeń społecznych i wzorców kulturowych zbudowanych na tym założeniu nadal trzyma się bardzo mocno. Bo to nie jest coś, co można odrzucić z roku na rok, czy nawet z dekady na dekadę. Na poziomie świadomym wiemy, że talent i doświadczenie nie mają niczego wspólnego z płcią konkretnej osoby. Jednak na poziomie podświadomym wszyscy potrzebujemy grubej kurtyny, ponieważ w interakcjach z każdym człowiekiem przyjmujemy na jego albo jej temat intuicyjne założenia. Te założenia mogą dotyczyć płci, koloru skóry, wieku albo wyglądu tej osoby. I przeważnie oceniamy ją pod tym kątem, niezależnie od tego, czy jest to usprawiedliwione, czy nie. Nikt nie jest ponad to i praktycznie nie da się tego wyeliminować. Kurtyny pomagają, ale one nie wystarczą. Jest też jeszcze jedna kwestia. I tyczy się ona założenia, że w ogóle jesteśmy w stanie stworzyć jakieś sensowne kryteria oceny uzdolnienia i inteligencji różnych osób. Te terminy nie są esencjalne. Nie ma jednej uniwersalnej definicji inteligencji. To nie jest cecha, którą można rozwijać jak statystykę w grze wideo. Żaden test nie jest w stanie przewidzieć, jakie konkretne właściwości okażą się optymalne, ponieważ rzeczywistość nie działa w taki sposób. Jest zbyt nieprzewidywalna. Wróćmy raz jeszcze do Zagubionych w kosmosie i Willa Robinsona. Po awarii statku i lądowaniu na nieznanej planecie chłopiec zaprzyjaźnia się z obcą formą życia. Robotem, którego spotkał w trakcie zwiedzania okolicy. Kombinacja empatii, inteligencji emocjonalnej oraz ciekawości świata, którą wykazał Will, sprawiła, że udało mu się nawiązać relację z tą istotą, która później wiele razy uratowała życie jemu, jego rodzinie oraz innym kolonistom. Chłopiec oblał test, który nie brał pod uwagę tych cech, a to właśnie one doprowadziły do przyjaźni Willa z robotem i przyczyniły się do ocalenia rodziny Robinsonów i reszty kolonistów. Oczywiście żaden test nie był w stanie przewidzieć takiego obrotu spraw jak napotkanie robota z kosmosu, ale to właśnie pokazuje, gdzie leżą limity merytokracji. Czasami cechy oraz właściwości, które zostały uznane przez kogoś za nieistotne albo nawet zbędne, mogą okazać się kluczowe w konkretnych, specyficznych sytuacjach. I nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, niezależnie od naszego ilorazu inteligencji, bo nawet najmądrzejsi ludzie na świecie nie potrafią przewidywać przyszłości. Mit merytokracji opiera się na założeniu, że wszyscy zaczynamy z porównywalnego poziomu i mamy mniej więcej tę samą szansę rozwoju co reszta. A tak nie jest. I nawet gdyby na samym początku tak było, to różnice pojawiłyby się bardzo szybko i jeszcze szybciej zaczęłyby się pogłębiać. Mit merytokracji opiera się na założeniu, że będziemy testowani uczciwie, przez stuprocentowo obiektywne i bezstronne osoby, które nie będą miały własnych celów i żadnych uprzedzeń. A to niemożliwe, bo wszyscy mamy jakieś uprzedzenia i jesteśmy w stanie co najwyżej zminimalizować ich wpływ na nasze osądy. Mit merytokracji opiera się w końcu na założeniu, że kryteria, za pomocą których będziemy testowani, są perfekcyjnie dobrane. A nigdy tak nie będzie, ponieważ zawsze może zaistnieć szansa, że zostaniemy postawieni przed problemem, którego testy nie wzięły pod uwagę. Powtórzę jeszcze raz to, od czego zacząłem ten materiał, na wypadek gdyby ktoś zapomniał. Wszystko to nie oznacza, że nie powinniśmy organizować pracy w taki sposób, by wykonywały ją osoby, które nadają się do tego najlepiej. To jest dobry pomysł i wszyscy tak uważają. Nie jest jednak dobrym pomysłem budowanie na tej zasadzie całego porządku społecznego. Wartość ludzkiego życia nie zależy od tego, jak użyteczna jest dana osoba. A nawet gdyby tak było, i tak nie jesteśmy w stanie określić, czy i w jakim stopniu ktoś może być użyteczny. Świat jest po prostu zbyt skomplikowany.